Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Chrześcijanin to człowiek rozeznania, potrafiący odróżnić prawdy od tego, co się nią tylko wydaje, mówił papież na porannej Eucharystii. Watykan broni rodziny na forum ONZ. Dla wielu państw jest ona tylko problemem, różne siły chcą ją zniszczyć, mówił dziś w Genewie papieski dyplomata. Sudan ponownie aresztował Meriam Ibrahim, chrześcijankę skazaną na śmierć za rzekome wyrzeczenie się islamu. 24 czerwca zapraszam na wieczorny program informacyjny. Chrześcijanin nie głosi siebie, ale Chrystusa. Papież Franciszek mówił o tym podczas mszy w kaplicy domu świętej Marty. Nawiązując do uroczystości narodzenia świętego Jana Chrzciciela, wskazał na trzy elementy powołania tego największego z proroków: przygotować drogę Panu, rozeznać Go i umniejszyć się, by Chrystus mógł wzrastać. Papież zaznaczył, że te elementy charakteryzujące życie świętego Jana Chrzciciela są wciąż aktualnym wzorem do naśladowania dla współczesnych chrześcijan.
Trzy powołania jednego człowieka: przygotowanie, rozeznanie, pozwolenie, by Pan wzrastał, a on sam się umniejszył. Dobrze jest właśnie tak spojrzeć na powołanie chrześcijańskie. Chrześcijanin nie głosi samego siebie, głosi kogoś innego. Komuś innemu przygotowuje drogę, Panu. Chrześcijanin musi potrafić rozeznać, musi wiedzieć, jak rozróżnić prawdę od tego, co się nią tylko wydaje, ale nią nie jest. Człowiek rozeznania. Chrześcijanin powinien być człowiekiem potrafiącym się uniżyć, aby Pan wzrastał w sercu i duszy innych.
Ze zdecydowaną obroną rodziny wystąpiła Stolica Apostolska na forum ONZ-owskiej Rady Praw Człowieka. Papieski dyplomata, arcybiskup Silvano Tomasi, zauważył, że wiele państw traktuje dziś rodzinę jako problem. Różne siły próbują ją wyeliminować jako relikt przeszłości i przeszkodę w emancypacji jednostki i tworzeniu bardziej wolnego, egalitarnego i szczęśliwego społeczeństwa. Arcybiskup Tomasi przestrzegł przed przeciwstawianiem jednostki i rodziny. Rodzina nie umniejsza godności i praw jednostki. Większość ludzi właśnie w rodzinie znajduje oparcie. W zgodnym środowisku rodzinnym, z zachowaniem komplementarności ról matki i ojca, najlepiej rozwijają się dzieci. Watykański dyplomata kilkakrotnie przypomniał, że rodzina i małżeństwo opierają się na związku kobiety i mężczyzny. Tak też zresztą postrzega małżeństwo Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Watykański dyplomata zaapelował do państw i społeczeństw, by chroniły i wspierały rodzinę. Zadowoleniem przyjął obchody 20. rocznicy Międzynarodowego Roku Rodziny. Islamistyczny reżim w Sudanie wciąż waha się, co zrobić z Meriam Ibrahim. Wczoraj, po uchyleniu wyroku śmierci za rzekomą apostazję, chrześcijanka została wypuszczona na wolność. Dziś rano 50 funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa zatrzymało ją ponownie na lotnisku w Chartumie, tym razem również z mężem, obywatelem Stanów Zjednoczonych. Wraz z dwójką dzieci chcą bowiem opuścić kraj, na co sudańskie władze miały dać przyzwolenie. Ambasada Sudanu we Włoszech poinformowała, że chodzi o problemy czysto proceduralne i Meriam Ibrahim niebawem zostanie wypuszczona na wolność. Biskupi różnych kościołów Sudanu Południowego zdecydowanie skrytykowali brak woli politycznej do budowania prawdziwego pokoju i pojednania. Jednoznacznie wskazali, że zarówno rządzący tym najmłodszym państwem świata, jak i rebelianci wydają się bardziej opowiadać za kontynuowaniem działań zbrojnych niż za powrotem do negocjacji.
Tak dalej być nie może, ponieważ płacą za to niewinni ludzie, podkreśla anglikański biskup Enoch Tombe Stephen. Krytyczne stanowisko sudańskich zwierzchników chrześcijańskich wobec obecnej sytuacji w kraju sprowokowane jest brakiem wypełniania wstępnego porozumienia pokojowego podpisanego 10 czerwca między rebeliantami a rządem. W tej napiętej sytuacji, grożącej eskalacją przemocy, biskupi przypominają, że jedyna droga wyjścia z obecnego kryzysu to dialog i powrót do stołu negocjacji.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
24 czerwca witam Państwa, Krzysztof Bronk. Wiem, że moja decyzja o przyjściu do kościoła katolickiego dla wielu jest kontrowersyjna. Dla mnie była całkiem naturalna. Nie mogłem dłużej zwlekać. Czułem, że Pan mnie wzywa, że otwiera się przede mną serce Jezusa, by dać mi to, czego do tej pory nie miałem. Tak o swym nawróceniu opowiada Ulf Ekman, były protestancki pastor, założyciel wielkiego kościoła charyzmatycznego, który przed miesiącem wraz z żoną przyjął wiarę katolicką. Jest to jedna z najgłośniejszych konwersji w ostatnich latach. W dzisiejszym, jutrzejszym magazynie wieczornym Radia Watykańskiego Ulf Ekman podzieli się swoim doświadczeniem. Opowie o tym, jak Pan Bóg doprowadził go do kościoła katolickiego. Posłuchajmy. Przed miesiącem uwieńczył Pan pewien bardzo ważny etap w swoim życiu. Wraz z żoną został Pan przyjęty do kościoła katolickiego. Jak to wyglądało?
We went public with the decision the 9th of March and
ogłosiliśmy tę naszą decyzję pod koniec marca. Niektórzy z naszych znajomych powiedzieli, że było to jakby tsunami uderzyło w Szwecję. Wszystko to za sprawą mediów. Byliśmy już bowiem całkiem dobrze znani w Szwecji. Dlatego samo przyjęcie do wspólnoty kościoła nie było już tak problematyczne, ponieważ wszystko zostało już powiedziane. Była to przepiękna ceremonia, ale arcybiskup Sztokholmu, skądinąd jedyny katolicki biskup Szwecji, Anders Arborelius, zasugerował, by nie nadawać temu tak wielkiego rozgłosu, by zrobić to gdzieś na uboczu. Wybraliśmy klasztor Brygidek pod Sztokholmem. Odbyło się to podczas wieczornej mszy świętej w dzień powszedni w obecności przyjaciół, około 40 osób. Sprecyzujmy, że chrzest przyjął Pan w kościele luterańskim. Nie było więc potrzeby ponownego chrztu. Było jedynie przyjęcie do wspólnoty kościoła, pierwsza komunia i bierzmowanie. Jak Pan to przeżywał?
It was the end of a long road. And of course the beginning of it.
Było to uwieńczenie długiej drogi, a zarazem otwarcie ku czemuś nowemu. Marzyliśmy o tym od wielu lat, być może od 15 lat, ale nie w pełni świadomie. Ale myślę, że zaczęło się to 15 lat temu. Byłem pastorem charyzmatycznego, wolnego kościoła. Utworzyliśmy wielki kościół o silnym zaangażowaniu misyjnym. Byłem w to wszystko bardzo zaangażowany. Pośrodku tego wszystkiego coś się zaczęło ze mną dziać. Zacząłem się zastanawiać, jaka jest natura Kościoła. Tu nie chodziło o kwestie czysto organizacyjne czy misyjne. To było dla mnie jasne, ale chciałem wiedzieć, co jest istotą Kościoła. Bardzo mnie to nurtowało. Zacząłem to badać i bardzo szybko doszedłem do dwóch elementów, które charakteryzują istotę Kościoła: prawdziwość i kontynuacja. Był to dla mnie szok, bo dla mnie jako charyzmatyka ważna była fala, nowe inicjatywy, nowe kościoły, nowe ruchy. Tutaj tymczasem wypłynął Kościół stary, przekaz prawdziwej wiary z pokolenia na pokolenie. Ten obraz Kościoła zaczął na mnie oddziaływać. Zdałem sobie również sprawę, że niektóre rzeczy są zbyt płytkie, pragmatyczne. Musiałem zrobić krok wstecz, głębiej się nad tym zastanowić. I wówczas odpowiedź na każde pytanie, które się we mnie pojawiało, wskazywało na Kościół katolicki. Z jednej strony był to więc proces teologiczny, teoretyczny, ale z drugiej strony było też doświadczenie. Przez pewien czas żyliśmy w Izraelu, w różnych miejscach na świecie, organizowaliśmy bowiem biblijne centra, żyjąc jednak na stałe w Szwecji. Tym razem przez pewien czas żyliśmy w Jerozolimie i spotkaliśmy tam też wielu katolików. Na każdym kroku był jakiś katolik. Z różnych nurtów, ruchów, zakonów. Zrobili na mnie wielkie wrażenie. Kontakt z żywą, gorliwą, dynamiczną wiarą. My tymczasem w Szwecji, bazując na naszym protestanckim doświadczeniu, sądziliśmy, że katolicy niemal nie istnieją. W Szwecji jest oczywiście Kościół katolicki, ale jest on bardzo mały i nie miałem z nim żadnego kontaktu. Mieliśmy więc silne uprzedzenia wobec katolików. Nie chcieliśmy mieć z tym nic wspólnego. W Jerozolimie tymczasem spotkaliśmy katolików. Okazało się, że brakuje nam wiedzy i doświadczenia. Zastanawiałem się, czy nie powinienem poznać ich nauczania, a może w ogóle się tym nie przejmować. Prawda jest jednak prawdą. I kiedy człowiek się do niej zbliża, prawda zaczyna cię intrygować. Aby być uczciwy względem samego siebie, musiałem sobie odpowiedzieć, czy to jest prawda. Zaczęło się od Maryi. Naprawdę? To dziwne, bo przecież w tradycji protestanckiej, zwłaszcza luterańskiej, Maryja została odsunięta, stała się czymś mało ważnym.
Yes. Now I was my background is Lutheran.
Tak, to prawda. Proszę jednak pamiętać, że ja z pochodzenia jestem luteraninem. Pastorem byłem jednak w wolnym kościele, w środowisku charyzmatycznym, gdzie o Maryi nie wspomina się ani słowem. W państwowym kościele luterańskim w Szwecji Maryja się pojawia. Jest pewne otwarcie na Maryję, choć nie ma oczywiście kultu. Tymczasem w moim dotychczasowym doświadczeniu Maryja pojawiała się wyłącznie na Boże Narodzenie. Ale powracając do naszego życia, w 2003 roku przypadało 700-lecie urodzin świętej Brygidy. Moja żona nosi jej imię, a ja męża Brygidy, Ulfa. Moja żona zaczęła się więc interesować Brygidą. Czytała książkę po książce. I wtedy odkryła rozmowy Brygidy z Panem i z Maryją, ze świętymi i z Duchem Świętym. I była w tym bardzo zagubiona, a ja wraz z nią. To było dla nas wyzwaniem i pomogło nam odkryć rolę Maryi, przede wszystkim jej stawiennictwo. W tym czasie osiedliliśmy się w Ein Kerem, gdzie Maryja odwiedziła swą kuzynkę Elżbietę. Jest to biblijne miejsce spotkania. I było to również dla nas miejsce spotkania z Maryją.
So Mary became more understandable to us and fascinating.
Tam Maryja stała się dla nas bardziej zrozumiała, fascynowała nas. Zaczynaliśmy rozumieć jej znaczenie dla wcielenia, dla relacji między człowieczeństwem i bóstwem Chrystusa. O tym wszystkim miałem bardzo słabe pojęcie po moich studiach teologicznych w Szwecji, kiedy zostałem pastorem w kościele luterańskim. Teraz zrozumieliśmy miejsce świętych w kościele. Następnie odkryliśmy rolę papieża. I tak krok po kroku uświadamiałem sobie, że jeśli chcę zrozumieć, czym jest prawdziwa władza w kościele, nie mogę ignorować papieża, magisterium, czyli wszystkich tych rzeczy, o których w moim środowisku nie wspominało się ani słowem. A zatem najpierw było odkrycie, potem docenienie, zbliżenie i w końcu jedność. Tak więc przez ostatnich 10-15 lat szedłem ku jedności, ale nie spodziewałem się, że jedność ta przybierze taką postać. Oczywiście już wcześniej dążyliśmy do pogłębienia jedności między różnymi wyznaniami chrześcijańskimi, ale nie oznaczało to, że musisz opuścić jedno wyznanie i przejść do innego. Jednakże w tym, co się stało, bardzo silnie odczuwam, że Pan Bóg mnie prowadzi, że otworzyło się przede mną serce Jezusa, bym otrzymał coś, czego nie miałem do tej pory. I to nas doprowadziło do zrobienia tego kroku, który dla niektórych ludzi jest krokiem kontrowersyjnym. Ja tak nie sądzę. Dla nas był on całkiem naturalny. Przebył Pan bardzo długą drogę, wychowywał się Pan w środowisku luterańskim w sekularyzowanej Szwecji. Został luterańskim pastorem, potem odkrył ruch charyzmatyczny, założył własny, wolny kościół, w którym szerzył Pan Słowo Boże po całym świecie, zwłaszcza w krajach byłego Związku Radzieckiego. Założył Pan wiele ośrodków biblijnych. Nam, katolikom, protestanci często zarzucają, że za mało przykładamy się do czytania Pisma Świętego. Czy Pan to potwierdza? Nie mogę tego powiedzieć na podstawie własnego doświadczenia. W kościele katolickim jestem w końcu od niedawna. A ci nieliczni katolicy, których spotkałem, tak, być może nie mieli zacięcia do czytania Biblii i oczywiście lepiej od nich znam Pismo Święte, ale proszę pamiętać, że jestem w tym względzie profesjonalistą. Byłem kaznodzieją, nauczycielem. Jednakże muszę powiedzieć, że poznałem też wielu katolików, którzy Pismo Święte znają całkiem dobrze. Pamiętam, że kilka lat temu w Stanach Zjednoczonych zrobiono badania, na ile korzysta się z Pisma Świętego w liturgiach różnych wyznań, od fundamentalistów aż po katolików. I okazało się, że katolicy najczęściej korzystają w liturgii z Pisma Świętego. O nas, protestantach czy charyzmatykach, mówi się, że mamy Biblię, wymachujemy Biblią, ale niekoniecznie opieramy się na niej w kazaniach. W Kościele katolickim Słowem Bożym jest przesiąknięty każdy element liturgii. To nie jest krytyka. Dzielę się jedynie moim odkryciem, bo w moim protestanckim środowisku zawsze słyszałem, że katolicy nie czytają Biblii. Ja się pod tym nie podpisuję. A jak pan poradził sobie z sakramentalnym aspektem Kościoła, który jest tak różny od kościołów protestanckich, a w szczególności charyzmatycznych?
Well, it's two different worlds almost in one way. But there's a lot of similarities. I would say that even in the charismatic move, it's more sacramental.
Są to w pewnym sensie dwa różne światy, ale jest też wiele podobieństw, nawet u charyzmatyków. Są oni bardziej sakramentalni, niż sami sobie z tego zdają sprawę. Bardzo wyraźny jest u nich aspekt fizyczny. Modląc się za kogoś, nakładasz na niego ręce. Modląc się za chorych, namaszczasz ich olejem. Korzystają z choreografii. Myślę, że jest to dobry początek, który może prowadzić do katolickiego rozumienia sakramentów. Ale oczywiście są to różne światy. U katolików jest jasna struktura, jest tradycja. Ja to odbieram jako wielkie błogosławieństwo. Posługa pastora, którym sam byłem, w dużej mierze opiera się na jego osobowości, inwencyjności. Jest to wielki ciężar. Stając się katolikiem, poczułem, że to nie na mnie opiera się Kościół, ale że to ja opieram się na Kościele. Doświadczam tej sakramentalności i jest to naprawdę wspaniałe odkrycie i doświadczenie. Ponadto sakramenty, a w szczególności Eucharystia i idea rzeczywistej obecności, całkiem realnej obecności, to coś wspaniałego. Trzeba to odkryć. Ja to odbieram jako cud, coś zdumiewającego, co daje siły i rodzi głęboki szacunek dla Pana Boga. I bardzo to sobie cenię. Nie tylko ja, również wielu moich przyjaciół protestantów szanuje katolików za to, że się modlą i że z wielkim szacunkiem podchodzą do Pana Boga. Bardzo głęboko to do mnie przemówiło i zrozumiałem, że do tego jestem stworzony. Cała ta bojaźń Boża we właściwym tego słowa znaczeniu, głęboki szacunek dla naszego Boga. W Kościele katolickim odczuwam to bardzo mocno. A zatem to nie było dla mnie problemem. Moim problemem jest to, że czuję się trochę jak imigrant w Kościele katolickim. Imigrant, który przybył do nowego kraju. Muszę się nauczyć języka, obyczajów i wciąż popełniam błędy, ale da się z tym żyć. I mam nadzieję, że inni mogą żyć ze mną. Ale poczucie, że wróciłem do domu, do czegoś, do czego w pełni przynależę, przyćmiewa wszystkie moje błędy. Mówił Ulf Ekman, szwedzki konwertyta, były pastor luterański i założyciel zielonoświątkowego kościoła Słowo Życia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.